Audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń. Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym studiu Radia Ain Karim w Skomielnej Czarnej 104,4 FM. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania, można powiedzieć, cyklicznej audycji Szlachetne Zdrowie. Mam dzisiaj gościa, przyprowadziłam ze sobą moją córkę Aleksandrę, która jest studentką medycyny. Dlatego wymyśliłam sobie, że po audycji, która była nadawana kilka tygodni temu i dotyczyła trądu, czyli takiej choroby, której już tak naprawdę w tej chwili się nie obawiamy, dzisiejszą audycję poświęcimy sobie nowoczesnym technologiom. I Ola, która no, wejdzie już w taką medycynę trochę inną, która pewnie nas czeka za 5 czy 10 lat, opowie nam trochę tutaj o takich nowościach, które nas czekają pewnie w nieodległej przyszłości.
Dzień dobry. I jestem studentką czwartego roku medycyny i obecnie jakby technologie, nowoczesne technologie w medycynie są mi w sumie to bardzo bliskie, ponieważ jestem też w ramach moich studiów, uczestniczę w kole naukowym medycyny cyfrowej i robotyki, gdzie na co dzień spotykamy się z takimi nowoczesnymi technologiami. O tym, czym się zajmuję, opowiem też, ale to w dalszej części. A teraz tak pokrótce opowiem o przyszłości, która nas czeka, a tak naprawdę już teraźniejszości, jak się bardzo często okazuje. Bo ta przyszłość wcale nie jest już taka odległa. Obecnie wykorzystujemy takie pojęcie jak technologia przełomowa. To jest taka innowacyjna technologia, która tworzy nowy rynek, nową sieć wartości, a ostatecznie wypiera te znane dotychczas metody, dotychczasowe technologie, a także liderów danych rynków. Termin ten został zdefiniowany w połowie lat 90. XX wieku przez Claytona Christensena. On uznał, że takie przełomowe technologie po prostu zmieniają nasze życie. W wielu przypadkach na lepsze i na początku bardzo często spotykają się z dużym oporem. Niektóre z tych technologii powstały jakiś czas temu, wciąż ewoluują i zmieniają świat bardzo szybkim tempie. Obecnie eksperci przewidują, że w ciągu zaledwie najbliższych lat sektor ochrony zdrowia i cała branża medyczna czekają bardzo duże zmiany związane z wprowadzaniem takich właśnie nowych technologii. A z czego to wynika? No wynika to przede wszystkim z ciągle wzrastających oczekiwań pacjentów wobec ich procesu diagnostyki, stawiania właśnie tych diagnoz z leczeniem. I właśnie te nowoczesne technologie wspomagają te procesy. Mówiąc o nowoczesnych technologiach, warto zacząć od czegoś, co pewnie już wszyscy znają, czyli telemedycyna. Trochę szybka lekcja historii. Telemedycyna powstała w latach 60., a tak naprawdę no, pewnie powstała trochę wcześniej, ale od lat 60. mówi się o takim szerszym zastosowaniu. Została oczywiście, jak większość technologii, rozpoczęta w wojsku. Były to dokładnie Stany Zjednoczone, które wykorzystując właśnie telemedycynę, konsultowały stany żołnierzy na różnych kontynentach, a później zaczęto monitorować także stan zdrowia astronautów i powszechny rozwój nastąpił w dobie rewolucji sieci komputerowej, oczywiście internetu, a tak naprawdę największy boom no, zawdzięcza COVID-owi, pandemii COVID-19, gdzie po prostu pacjenci z przyczyn dużego ryzyka zakażenia no, odbywali swoje wizyty przez komputer, co zmniejszało ryzyko prawda, przeniesienia tych zakażeń. Nawet teraz, gdy już pandemia została wygaszona, nie zahamowało to rozwoju teleporad i konsultacji online. Ale My bardzo często rozmawiamy o telewizytach na studiach i mam takie wyrobione zdanie, że póki co telemedycyna jednak powinna uzupełniać standardowe wizyty, a nie całkowicie je zastąpić, bo w wielu przypadkach te wizyty online jednak nie pozwalają na takie skuteczne postawienie diagnozy, bo lekarze, no na pewno dodasz coś, lekarze stawiają diagnozę na podstawie jakby obrazu pacjenta całościowym. Często pacjent, jak już wchodzi do gabinetu, to lekarz ma już coś w głowie, jakiś pomysł. A przez komputer to często no, widzi się tylko głowę, stawia się, no trzeba zaufać pacjentowi.
I lekarzowi,
tak.
Ale tutaj do telemedycyny to możemy sobie dopowiedzieć, że są oczywiście sytuacje takie, szczególnie to w tej chwili wykorzystujemy w kardiologii, mianowicie pacjenci w domu, pacjenci z grup wysokiego ryzyka. Na przykład, kiedy u nich poszukujemy jakichś specyficznych zaburzeń rytmu serca, otrzymują do domu takie specjalne, malutkie aparaty EKG, które mogą sobie podłączyć w odpowiednim momencie, kiedy czują, że coś się dzieje. I po wykonaniu takiego zapisu EKG łączą się z centrum telemedycyny, gdzie zwykle jest lekarz, który interpretuje i mówi, o, ten zapis jest prawidłowy, nic tutaj się nie dzieje. Albo mówi, rzeczywiście jest jakiś tam problem i musimy zrobić to i to. I to jest w tej chwili już wykorzystywane, tak jak mówię, głównie w kardiologii do poszukiwania specyficznych, najczęściej zaburzeń rytmu serca, ale też do diagnozowania bóli w klatce piersiowej, bo w zapisie EKG, jeśli jest ból, zanim wezwiemy karetkę, zanim przyjedzie, prawda, zespół jakiś ratowniczy albo zanim się dostaniemy na SOR, to w tym zapisie EKG może już nic nie być widać. A tak, jeśli pacjent z grupy wysokiego ryzyka ma taki podstawowy aparat służący do telemedycyny, do EKG, no to w domu go diagnozujemy, jeśli się pojawiają jakieś zmiany w zakresie EKG w odcinku STT. Także tutaj już ta telemedycyna jest obecna, szczególnie właśnie w diagnostyce.
Mm-hmm. A tak naprawdę no, teraz jest bardzo szeroko wykorzystywana coraz częściej ta telemedycyna, ale to warto wiedzieć, że to nie jest jedyne nowoczesna technologia wykorzystywana już w medycynie. Tak naprawdę jest to tylko wierzchołek góry lodowej. Obecnie jest bardzo popularne takie hasło sztuczna inteligencja. Pewnie wszyscy słyszeli ChatGPT.
Tak, szczególnie pacjenci do diagnozowania swoich dolegliwości.
Tak. Co ciekawe, właśnie obecnie są już projektowane takie sztuczne inteligencje. Sztuczna inteligencja to jest coś, co po prostu ma zdolność uczenia się maszynowego w bardzo dużym uproszczeniu. I takie sztuczne inteligencje są tak projektowane, by uczyć się jakichś objawów, jakichś charakterystycznych obrazów. I dzięki temu pomagają lekarzom w analizie właśnie takich obrazów medycznych, jak zdjęcia RTG, obrazy tomografii komputerowej, rezonansu, a nawet już preparaty histologiczne z bardzo dużą dokładnością i pomagają przez to lekarzom w stawianiu szybszej i no, dokładniejszej diagnozie. Bardzo często pomaga to przyspieszyć proces wdrożenia leczenia.
No i tutaj akurat my też wiemy, jakby jak środowisko medyczne, że są pewne specjalizacje, które być może będą właśnie mogły być wspomagane przez sztuczną inteligencję. I to jest to, co Ola wymieniła, czyli radiologia, gdzie taka sztuczna patomorfologia, gdzie sztuczna inteligencja jest w stanie przeskanować, nie wiem, milion na przykład zdjęć i sobie znaleźć odpowiednie pasujące do danego obrazu. Histologia, patomorfologia, czyli te wszystkie rzeczy, które mamy już jakby zapisane gdzieś tam, a nie te, które przychodzi pacjent i mówi objawy.
Tak. Właśnie ostatnio byłam na ciekawym wykładzie. Trzeba teraz wiedzieć, że no lekarze muszą już współpracować z informatykami. To się staje coraz... No, musimy się uczyć już nie tylko z książek, ale trzeba się dogadać z informatykami. I właśnie byłam na ciekawym wykładzie pani profesor z AGH-u, która zajmuje się projektowaniem takich sztucznych inteligencji w medycynie i ona stricte zajmowała się projektowaniem sztucznej inteligencji do rozpoznawania znamion na skórze. Co oczywiście było głównie nacelowane na szukanie czerniaków, ale No bardzo, no to akurat w przypadku czerniaka, który jest nowotworem, jest bardzo ważne, by szybko rozpoznać, bo dzięki temu można właśnie szybko wdrożyć leczenie. Więc warto być dumnym, że to w Polsce powstają takie rzeczy.
No i ten program już jest bardzo zaawansowany.
Tak, tak. On jest bardzo zaawansowany. Już jest wykorzystywany. Oczywiście póki co próbnie w wielu placówkach, ale no, myślę, że wydaje, że to jest kwestia kilku lat. Tak. Sztuczna inteligencja. No, więc myślę, że to nas czeka. Kolejny też super, według mnie, nowa technologia, która jest no, bardzo, bardzo fajna dla studentów zwłaszcza. To jest druk 3D. Druk, technologia po prostu polegająca na drukowaniu przestrzennym, to jest takie wytwarzanie modeli na podstawie obrazów cyfrowych. I kilka lat temu jeszcze nie przyszłoby do głowy, by zastąpić na przykład prawdziwe ludzkie organy, kończyny czy nawet naczynia krwionośne jakimiś elementami wydrukowanymi na drukarce. W ogóle kto by pomyślał. A obecnie już są takie projekty. Początkowo była metoda, właśnie druk 3D początkowo był stosowany do prototypów i form różnych przedmiotów, a dzisiaj właśnie za pomocą druku 3D możemy tworzyć protezy kończyn, które umieszcza się w ciałach pacjentów i taka kończyna jest po prostu idealnie dopasowana do danego pacjenta, a nie tak jak dawniej było, że jest ogólny model, który gdzieś tam czasem mniej lub bardziej pasuje do pacjenta, więc na pewno dla pacjentów jest to dużo lepsze rozwiązanie. Co prawda, no te drukowanie narządów jeszcze to jest póki co przyszłość, ale tak, są już takie projekty. Ale obecnie lekarze właśnie bardzo często korzystają z modeli 3D, głównie są to chirurdzy, przy wirtualnym planowaniu operacji, bo możemy sobie wydrukować pewne modele, na przykład guzów, jakichś narządów i dzięki temu lekarze zapoznają się dokładnie z anatomią i fizjologią jakichś wad złożonych, na przykład mózgu, serca, a także jakichś próbek anatomicznych, jak miednica, rdzeń kręgowy i właśnie wykorzystują te informacje, jak dana wada wygląda u danego pacjenta, żeby dokładnie sobie zaplanować etapy operacji. I drukowanie takich modeli pozwala bardzo często na o wiele lepsze zaplanowanie całego procesu leczenia, a także nieraz skraca czas operacji, no i ostatecznie poprawia wynik. Ale no, ja jako studentka to też bardzo często już się spotykamy z modelami 3D. Bardzo często mamy do czynienia po prostu z jakimiś modelami narządów, na których my sami możemy się uczyć. Dzięki temu no, my możemy dotknąć dokładniej, poczuć różne krawędzie danych narządów. I z perspektywy no, lekarza często jest to ważne, bo pewne no, narządy na przykład pozostawiają jakieś ślady na powłokach, które czasem ulegają jakimś zniekształceniu, co może wpływać, może świadczyć o procesach patologicznych. Warto wiedzieć, jak to wygląda po prostu, żeby umieć sobie to wybadać. Z innych ciekawych potencjalnych zastosowań druku 3D to słyszałam ostatnio, że naukowcy z Uniwersytetu Narodowego w Singapurze stworzyli oprogramowanie umożliwiające opracowanie projektu tabletek dostosowanych indywidualnie do pacjenta. To miały być takie tabletki z malutkim nadrukiem, które jest wykonane z jakichś tam polimerów i dzięki temu te tabletki mają mieć bardzo unikalne kształty, co z kolei odgrywać ma dużą rolę w szybkości ich uwalniania w ludzkim organizmie. Przez to lekarz ma mieć większą kontrolę nad procesem, który zachodzi po przyjęciu danej kapsułki. Ciekawe rozwiązanie, zobaczymy za ile to wejdzie.
A teraz szybciej niż się spodziewamy.
A teraz o technologii, która mi osobiście jest najbliższa, bo właśnie już wcześniej wspomniałam, że działam w takim kole naukowym związanym z nowymi technologiami, w których mamy możliwość kontaktu, a ja głównie działam właśnie z technologią wirtualnej rzeczywistości. Na pewno kojarzy się ona głównie z obszarem gier i rozrywek różnych. Teraz są modne te wszystkie gogle, ale warto wiedzieć, że wirtualna rzeczywistość znalazła również zastosowanie w medycynie, a póki co głównie w części edukacyjnej, na pewno gdzieś tam z czasem rozwinie się to do leczenia, do diagnostyki. W dużym skrócie i uproszczeniu po prostu użytkownik tej wirtualnej rzeczywistości zostaje umieszczony w takim środowisku, które jest stworzone komputerowo, i to jest właśnie ta rzeczywistość wirtualna. Gdy dodatkowo często zakłada się okulary, słuchawki, i obrazy, które są wygenerowane przez komputer, są jakby wkładane w nasz obszar widzenia, w nasze pole widzenia. My widzimy różne modele, tak jakby one były obok nas, w pokoju, w którym my stoimy. I to jest właśnie rozszerzona rzeczywistość. My u nas na uniwersytecie właśnie mamy dostęp do takich gogli, to się nazywają gogle HoloLens. Obecnie prowadzone są na nich zajęcia z anatomii. Po prostu mamy wgrane w nich różne modele anatomiczne. I studenci się uczą na nich szczegółów. To jest bardzo fajne, ponieważ można dane modele sobie wziąć, po prostu jakby chwycić w palce, obracać, przekładać. Jeżeli dany model ma warstwy, to można wchodzić między te warstwy. Dzięki temu my możemy wiele szczegółów sobie powiększyć, które normalnie w takim normalnym widoku bardzo często nie są widoczne. Więc to jest naprawdę... No, nawet jak o tym mówię, to jestem taka trochę podekscytowana. Sama właśnie mam przyjemność korzystać bardzo często z takich gogli i muszę przyznać, że jest to bardzo wciągające narzędzie, które daje ogromne możliwości, póki co właśnie głównie edukacyjne, ale myślę, że zaraz się spotkamy z czymś z o wiele szerszym zastosowaniem. Właśnie są już tworzone symulatory operacji, dzięki temu właśnie chirurdzy mogą przeprowadzać operacje w sposób wirtualny, nie na rzeczywistych pacjentach, tylko na takich...
Tak trochę taki trenażer dla chirurga.
Dzięki temu właśnie bez pacjentów rzeczywistych zwiększają swoje umiejętności, co dla prawdziwego pacjenta jest bardzo ważne. Naukowcy właśnie z Uniwersytetu Harvarda przeprowadzili badanie, z którego wynika, że właśnie wzrost wydajności szkolących się metodą właśnie wirtualnej rzeczywistości chirurgów w porównaniu do tych szkolących się w tradycyjny sposób wyniósł aż 230%.
No to jest rzeczywiście niesamowite, bo większość jakby pacjentów nie zdaje sobie sprawy z tego, że taki naprawdę dobry chirurg musi operować przynajmniej przez 15 lat. Nikt nie rodzi się chirurgiem po zakończeniu studiów. Czyli ten trening odbywa się w tej chwili tak naprawdę na ludziach, prawda? No na pacjentach. Musimy trenować operacje pęcherzyka żółciowego, wyrostka, trudne operacje przewodu pokarmowego, onkologiczne. A to w tej chwili wydaje się ta rzeczywistość wirtualna wkracza tutaj do tego treningu medycznego takim szerokim torem, można powiedzieć.
Tak. Ja mam właśnie, tworzymy u nas w kole takie modele układu naczyniowego, dzięki któremu z obrazów w tomografii komputerowej, dzięki któremu po prostu my możemy patrzeć, jak są, bo każdy człowiek się troszkę różni anatomicznie. To absolutnie nie jest patologia, wręcz to jest fizjologiczne, że są różne tam kąty nachylenia różnych naczyń, ale dzięki temu właśnie możemy patrzeć, jakie na przykład dostępy do operacji są najlepsze, jakie kąty są, jak się kształtują różne kąty i właśnie głównie w mierze chodzi o te dostępy, później jakie procedury zastosować. No jest to niesamowicie fascynujące, że teraz jest możliwość po prostu takich rzeczy.
Ja się tylko martwię, że przyszli studenci medycyny nie będą chcieli potem pracować w ogóle realnie w przychodni, tylko wszyscy będą chcieli pracować na wirtualnych okularach, ewentualnie się trenować albo uprawiać telemedycynę. Mam nadzieję, że tak nie będzie.
Nie, no to też nie jest znowu też takie popularne. Mamy normalną jeszcze. Jeszcze nas uczą normalnej medycyny w szkole na uniwersytecie.
Żyli długo i jak na końcu bajek, święty był spokój, już opadły fale. Miało nic się nie zdarzyć, a w radio mówią, że idzie nagły front. Znaki na niebie zwiastują kłopoty, doszły na świecie do głosu złe głosy. Idzie trzęsienie ziemi i wielka woda, a ja się czuję dziwnie lekko na wznak. Uwierzę, że to sen. O, 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 muszę cię zapomnieć, ale jeszcze nie budź mnie. Sens pod powiek, zanim ze mną utoniesz, chciałbym móc powiedzieć ci o czym dobrze wiesz, więc może. Zderzenie planet, jaki piękny widok, kiedy wszystko płonie. To był tylko dobry sen, to zderzenie planet, moment nigdy nie ten, na piękną katastrofę. Obudzę sam.
mówiłam przed chwilą o wirtualnej rzeczywistości, przypomniałam sobie jeszcze, że to, o czym wspomniałam, to w sumie nie jest jedyne zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości, bo teraz jest takie narzędzie, które za pomocą kamer przetwarzających właśnie obraz na tą wirtualną rzeczywistość, chirurdzy mogą transmitować operacje nie tylko we własnych jednostkach leczniczych, ale także na całym świecie. I dzięki temu właśnie inni chirurdzy mogą się uczyć na podstawie...
To też jest już popularne w kardiologii, prawda?
Tak, tak.
Kiedy przyjeżdża jakiś profesor,
nawet
w Polsce
już takie...
przyjeżdża profesor do jakiegoś ośrodka i pokazuje jakiś bardzo taki nowoczesny czy skomplikowany zabieg i oglądają to lekarze w innych szpitalach, nawet często w innym państwie.
Tak. Kolejne zagadnienie, roboty. Bajki robotów też są w medycynie oczywiście. Na pewno większość z państwa słyszała o robocie Da Vinci, a jak nie, to jest taki bardzo zaawansowany system chirurgiczny. W sumie nie taki nowy, bo już od paru ładnych lat jest obecny. To jest narzędzie, które umożliwia lekarzom przeprowadzanie bardzo, bardzo precyzyjnych operacji, które mają minimalną inwazyjność. Składa się z trójwymiarowej konsoli dla lekarza. Chirurg z niej zajmuje miejsce przy tej konsoli i wkłada palce w takie manipulatory, które wykonują ruchy zgodnie z ruchami rąk chirurga. I dzięki swojej precyzji, możliwości skalowania, robot Da Vinci jest stosowany w różnych dziedzinach medycyny, w takich na przykład jak urologia, ginekologia, kardiochirurgia czy chirurgia dziecięca, które wymagają bardzo dużej precyzji. Jest to taka działka, to się tak nazywa mikrochirurgia. I zastosowanie tego robota skraca czas rekonwalescencji pacjentów, zmniejsza ryzyka powikłań, a także przyczynia się do poprawy wyników tych terapeutycznych dla pacjentów. To jest najważniejsze, żeby pacjent jednak w tym szpitalu długo nie siedział. Już
teraz to jest tak, jeszcze 15 lat temu przypominacie sobie niektórzy, że operacja prosta chirurgiczna to było 10 dni pobytu w szpitalu, otwarcie brzucha, klasyczna laparotomia, pacjent potem musiał leżeć, potem pojawiła się laparoskopia, która tak naprawdę w tej chwili w chirurgii w większości przypadków może być zastosowana i ten pobyt w szpitalu się skraca do 3 dni. Często nawet po operacjach jelita grubego, bardzo takich onkologicznych, po 5 dniach pacjent wychodzi do domu, a po operacji takiej, w której ta inwazyjność jest jeszcze mniejsza, czyli przy pomocy tego robota Da Vinci, gdzie też musi być lekarz. Czyli tutaj nie jest tak, że pacjent się kładzie na stole, podchodzi do niego robot i robi operację. Operację przy pomocy specjalnego robotycznego manipulatora wykonuje chirurg.
Tak, więc jeszcze jest szansa dla lekarzy. Nie wyprze nas nowa technologia jeszcze przez jakiś czas. Ale takich bardziej technologii, które my możemy używać na co dzień, to bardzo popularne są już różne aplikacje. To zresztą nowe technologie. Z takich przykładów jest taka zabawka troszkę, nazywa się Mejko. I dzieci nie są zbyt skłonne, prawda, do przyjmowania leków. I właśnie pewna firma stworzyła tą zabawkę Mejko. To jest takie urządzenie, które bezprzewodowo można połączyć za pomocą aplikacji na smartfona z harmonogramem leczenia dziecka. I Mejko przypomina o zbliżającej się porze dawkowania leku, także zapisuje, czy lek został przyjęty, jaki został przyjęty. No i cała dokumentacja jest później zapisywana na tej zabawce. Później lekarz sobie może to odczytywać, rodzic. Bardzo, bardzo ciekawe. Z innych rzeczy to już chyba co druga osoba na ulicy ma przecież smartwatch.
Krokomierz.
To jest nic innego jak urządzenie, które może mierzyć saturację, często tętno. Teraz są już zegarki, które nawet mogą pokazywać arytmie pewne, co na przykład w przypadku takiego schorzenia jak napadowe migotanie przedsionku jest bardzo, bardzo ważne, bo pozwala na wykrycie no, takiego napadu i szybkiej interwencji.
No, nowoczesna technologia, tak naprawdę w tej chwili, która wkroczyła do cukrzycy. Cukrzyca przez wiele lat była taką chorobą archaiczną, ciężką do zaakceptowania, zwłaszcza u pacjentów, którzy mieli tak zwany typ pierwszy, czyli częste nakłucia, kilka razy w ciągu doby. Rzeczywiście był to duży dyskomfort. Nakłucia, podawanie insuliny, sprawdzanie. No to teraz ta cała nowoczesność w postaci tych różnych analizatorów, które na przykład Freestyle Libre, mamy chip przypięty do ramienia, czy gdzie tam się go przypina, prawda? Przypominamy sobie tylko z naszego smartfona do tego i od razu mamy pomiar poziomu cukru. Wiemy, ile insuliny zastosować. Odpowiednio ustawiamy pompę. I tutaj tak jakby już też przy pomocy tej nowoczesnej takiej technologii wchodzimy do takiej medycyny, która stara się naśladować naturalny cykl insulinowy, jaki występuje u zdrowego człowieka. Oczywiście tak naprawdę natury nie da się zastąpić, ale powiedzmy, że tutaj już trochę ta nowoczesność w tym nam pomaga.
Słyszałam też o aplikacji, która pozwala na łączenie ludzi, trochę jak aplikacje randkowe, ale łączy ludzi z podobnymi problemami zdrowotnymi i ona właśnie wykorzystuje technologię swatania, czyli może wyłącznie utworzyć profil i podzielić się swoimi obawami, objawami i dopasowane zostają do niego osoby, z którymi może porozmawiać na takiej platformie i właśnie na takich platformach mają być dostępne wszelkie artykuły, a także być może to może działać jak taka grupa wsparcia. Ciekawe.
No w tej chwili pewnie takie grupy wsparcia są w chorobach rzadkich, prawda? Są organizacje właśnie takie platformowe zrzeszające czy osoby, czy rodziców dzieci z chorobami rzadkimi, z chorobami Febriego, Gosze, czy inne, prawda? Że tam rzeczywiście wymieniamy się jakby takimi informacjami, które w toku naszego chorowania czy chorowania osoby bliskiej się nam pojawiają. No i bardzo często to pomaga.
Z innych technologii takich, czy ja wiem, czy nowych, ale rozszerzających swoje wykorzystanie, bo na pewno słyszeliście państwo o odblokowywaniu telefonu przez zeskanowanie twarzy, to już chyba na każdym telefonie jest, a powstają narzędzia, które właśnie skanują twarz i na podstawie wyglądu naszej twarzy mogą wychwycić pewne symptomy, właśnie wychwytują te objawy, jakieś asymetrie twarzy i wysyłają odpowiednie powiadomienie, co na przykład w przypadku jakiegoś opadającego kącika.
To ciekawe, czyli takie wczesne działanie, interwencja na przykład w podejrzeniu udaru.
Tak właśnie, że no, może szybko zapobiec następstwom takich schorzeń. Ale też wykorzystywane są do diagnostyki w chorobach genetycznych, czy o bólu, o różnym natężeniu. Więc no, coraz to szersze skanowanie twarzy ma zastosowanie. Jeszcze ostatnia rzecz, o której chciałam wspomnieć, to coś takiego jak asystenci głosowi. To jest taka technologia poleceń głosowych, i to jest technologia w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi czy niepełnosprawnymi. Może być wykorzystywana w szpitalach i ośrodkach, gdzie na polecenie pacjenta zmienia się na przykład wygląd sali tak, by łatwiej mógł przedostać się na przykład do toalety czy wstać z łóżka. Że rozsuwają się rolety, albo podnosi się zagłówek łóżka, przysuwa się stolik z piciem, więc być może to może odjąć pracę dla samego personelu medycznego. Tak. Więc W sumie tak naprawdę to jest tylko kilka z najbardziej znanych technologii przełomowych. Innowacje takie, no myślę, że całkowicie zmienią w przyszłości dotychczasowy znany szpital i wygląd szpitala. Niektóre są już wykorzystywane. To nie jest tylko przyszłość, a to jest teraźniejszość. To jest fakt, że już korzystamy z nowoczesnych technologii, które często już są przestarzałe. Więc no, cały czas trzeba się zastanawiać, co nowego wprowadzić.
Wydaje się, że ja już jestem lekarzem prawie 30 lat. W tym okresie czasu zmieniło się wiele rzeczy w medycynie. Przede wszystkim poszerzył się zdecydowanie wachlarz leków. Nie wszyscy lubią leki, ale medycyna, no, żeby skutecznie działać, musi mieć skuteczne interwencje. Zatem nie mogą to być zioła, maści w cudzysłowie, tylko leki, które mają udowodnioną skuteczność i ta interwencja musi nieść za sobą poprawę długości życia, poprawę jakości życia i wydłużenie tego balansu takiego prawidłowego życiowego, gdzie jesteśmy w pełni świadomi, odpowiadamy za nasze decyzje, jesteśmy samodzielni i tak naprawdę o to chodzi w medycynie. I po to też są te nowoczesne terapie. W mojej części audycji, którą otrzymałam ostatniej, już kiedyś mówiłam o tym. Ja jestem zafascynowana terapiami genowymi. Pewnie nigdy nie będę lekarzem, który będzie to wprowadzał dla swoich pacjentów, ale jeszcze tak naprawdę tutaj w tej takiej neurologii genetycznej, ogólnie w cudzysłowiu, to bardzo długo był olbrzymi, no nie było po prostu tak naprawdę żadnego światełka w tunelu. Czyli jeśli pacjent otrzymywał diagnozę genetyczny, problem, prawda, uszkodzenie jakiegoś tam genu, choroba będzie dotyczyć mięśni, nerwów, no to tak naprawdę wcześniej czy później był skazany na wózek inwalidzki, deficyty różne, szczególnie w poruszaniu się, utratę wszystkich takich funkcji podstawowych, myślowych, prawda, czyli po prostu, no, powiedzmy sobie, w którymś momencie przechodził w taki stan wegetatywny. No, medycyna XXI wieku pokazała światełko w tunelu i pojawiły się terapie genowe. Oczywiście wszyscy boimy się, ja w sumie się nie boję, ale jest taki problem, prawda, o geny, manipulacja w genach. No, na tym ta terapia musi polegać, że terapia genowa będzie modyfikowała wadliwy gen, żeby dojść do tych terapii. Przez wiele lat uczeni pracowali na różnych modelach, no i w końcu się udało, prawda? Terapia genowa to przede wszystkim terapia, która jest dopasowana do konkretnej nieprawidłowości w genomie pacjenta, czyli ona nie jest dla wszystkich. Jest stricte wymyślona dla konkretnej choroby i dla konkretnych grup ludzi. Daje ona nadzieję, że to leczenie w tym przypadku będzie skuteczne. Terapia genowa jest stosowana, tak jak powiedziałam, w tych wszystkich zaburzeniach genetycznych, ale także szerokim torem wchodzi szczególnie do onkologii i w tej chwili w onkologii szczególnie czerniaków, ale także raka piersi, te terapie genowe są stosowane. Czyli na czym polega taka terapia? Terapia ma za zadanie naprawić uszkodzenie w genomie pacjenta, który jest przyczyną choroby genetycznej. Metoda poniekąd nadal eksperymentalna, no bo powiedzmy target dla nadciśnienia, w którym stosujemy blokery konwertazy, leki powszechnie stosowane w Polsce, to jest pewnie 10 milionów ludzi, prawda? Natomiast ile osób choruje na SMA, Ola mi tu szybko sprawdzi, ale to jest kilka przypadków w roku tych dzieci, które w tej chwili otrzymują najdroższy lek świata.
Zawsze ta sama myśl w głowie pojawia się, starych historii wie. Lubię w niej kadru, słyszę swój własny śmiech. narysowany plan. Mieliśmy zdobyć świat. Zapętlona myśl, kto jeśli to nie my? Zbyt idealny stan w pamięci na. Wciąż będzie się bić. Słucham cię w radiu co tydzień. Szukam ukrytych w eterze wiadomości. To nasz tajny szyb. Jadąc przed siebie bez celu, zawsze się tli. Jedna myśl już nigdy nie minie. Jedna cześć mnie będzie już zawsze próbować cofnąć ten czas. Jeszcze się tli.
Także tutaj wiadomo, że na razie do jakiejś terapii, żeby to było super, wszystko sprawdzone, wiemy, nigdy nie dojdziemy. Ale któż nas by się nie zdecydował na tą terapię, mimo tego, że nadal ona, mimo tego, że jest dopuszczona w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych do stosowania przez wszystkie towarzystwa, no jest w pewnym sensie terapią eksperymentalną. Ten, co nasz lek ma zrobić? Po pierwsze, albo zastąpić uszkodzony gen jego prawidłowym wariantem, wyłączyć gen, który wadliwie działa, albo wprowadzić nowy, dobry gen, który będzie wspomagał w walce z chorobą. Czyli ile mamy tych osób chorych na SMA?
1 na 5 tysięcy się rodzi.
1 na 5 tysięcy dziecko, to nie jest taka rzadka choroba. Jednak jak myślałam, czyli rzeczywiście po jakimś czasie, za chwilę powiem, jakie są warunki włączenia w ogóle do tej terapii i jak jest teraz w Polsce dobrze, że prowadzimy już tą profilaktykę, czyli diagnozujemy dzieci bardzo wcześnie w kierunku SMA. Aby wprowadzić gen do naszej komórki, konieczne jest użycie specjalnego nośnika, czyli wektora. Najczęściej stosowanym wektorem jest co? Wirus oczywiście, bądź też plazmid. Czy też taka specjalna nanostruktura, która ma specjalne właściwości biologiczne i może wejść do naszej komórki, bo geny znajdują się w komórce, nie mogą się znajdować, nie możemy naprawiać genu umieszczając coś tam na komórce. Po prostu musimy ten gen dostarczyć do jądra komórkowego, w którym jest gen. Jak go dostarczamy? Albo bezpośrednio za pomocą iniekcji czy wlewu dożylnego, po prostu robimy kroplówkę, bądź też pobieramy sobie jakąś tam tkankę od człowieka chorego, wprowadzamy prawidłowy gen, namnażamy te komórki już w tkankach chorego i następnie podajemy osobie chorej. Oczywiście każda terapia ma swoje wady i zalety. Nie ma leków cudownych, które by miały tylko i wyłącznie korzystne efekty, ale zawsze jest to gdzieś tam ale, prawda? Też nie wszystkie osoby tak samo reagują na daną terapię. Terapia genowa przynosi nadzieję pacjentom, którzy tak naprawdę w tej chwili byli skazani na duże cierpienie, mieli zaprogramowane jakby życie, wiedzieli, że w tym szóstym, siódmym roku życia przestaną chodzić, potem będą musieli się położyć, będą musieli mieć włączony respirator, przestaną jeść i tak dalej, prawda? Czyli to już wiedzieliśmy, jak wygląda SMA i czy tam inne dystrofie mięśniowe, czy ślepota spowodowana zapaleniem barwnikowym siatkówki i wiedzieliśmy, że to tak będzie wyglądać. Nie mieliśmy nic w tej chwili do zaproponowania, że mogliśmy powiedzieć, dobrze, twój respirator dopiero włączymy za 20 lat. Czegoś takiego nie było, czyli nie było tej nadziei. Ograniczenia w terapii genowej są. W przypadku terapii SMA, waga dziecka, wiek dziecka, na razie ta terapia opracowana jest tylko i wyłącznie dla takich małych dzieci, zaraz powiem jakich. Kogo w tej chwili tak naprawdę, gdzie w tej chwili wykorzystujemy terapie genowe? Tak jak powiedziałam, nowotwory, tutaj szczególnie czerniak, ale także chłoniaki, białaczki, szpiczak mnogi. Zespoły niedoborów odporności, czy też inne takie bardzo złożone zaburzenia odporności, gdzie dochodzi do całkowitej aplazji szpiku. I wszystkie rodzaje na razie rdzeniowego zaniku mięśni, SMA. I tutaj ta terapia jest dostępna w Polsce i jest refundowana. Czyli tak naprawdę te zbiórki, które jeszcze odbywały się kilka lat temu, te 20 milionów, w tej chwili dla tych dzieci jest w ramach funduszy naszego funduszu jakby zdrowotnego, solidarnościowego po prostu, że zdrowe osoby współfinansują leczenie takim bardzo drogim lekiem. Dlaczego na większą część chorób genetycznych nie ma jeszcze skutecznego leku? No, jest to zrozumiałe. Opracowanie takiej terapii to są olbrzymie fundusze. Oczywiście jest takie światełko w tunelu, że w tej chwili, jeśli mamy już opracowaną technologię, wiemy, że najlepiej na przykład w przypadku leczenia SMA, tutaj działa adenowirus jako wektor, prawda? No to naukowcy się spodziewają, że już coś tam będzie prościej możliwe do opracowania w przypadku kolejnej choroby, no ale pewnie nie jest to takie proste. Ja nie jestem naukowcem, nigdy nie pracowałam w laboratorium, więc na pewno gdyby mogło być proste przełożenie z jednej choroby na drugą, to tak by pewnie już dawno zrobili. Skoro tego nie robią, to znaczy, że napotykają przeszkody albo gen się nie chce, tak jak w przypadku tutaj tej terapii, którą mamy, która jest w ogóle cudowna, że podając fragment prawidłowego genu, podając go do komórki chorego dziecka, uzyskujemy taką odpowiedź produkcji białka, którego nie ma u chorego dziecka, że ono wystarcza mu na całe życie. Niestety jest taki problem, że ten naprawiony gen, problem czy nie problem, on się nie wbudowywuje do materiału genetycznego. W związku z tym niestety jak osoba chora będzie miała dziecko, no to prawdopodobieństwo, że przekaże mu uszkodzony gen nadal istnieje, czyli nadal ta repozycja dziedziczenia pozostaje w przypadku tej choroby, mimo tego, że tutaj de facto uzyskaliśmy zdrowego człowieka. Ta nowoczesna terapia w SMA, które jest zaliczane do chorób rzadkich, nerwowo-mięśniowych, aczkolwiek nie taka rzadka, bo 1 na 5 tysięcy. Tutaj w tej chorobie dochodzi do obumierania neuronów w rdzeniu kręgowych, które odpowiadają za pracę mięśni i dzieje się to, co powiedziałam, prawda? Czyli ten rozwój nerwowo-mięśniowy jest bardzo zaburzony, dochodzi do zaniku mięśni, nerwów i tak naprawdę po prostu po kilku latach dana osoba jest inwalidą, zależnym całkowicie od innych osób. Szacuje się, że obecnie w Polsce żyje, co roku rodzi się około 45 do 55 dzieci i u których będzie podany ten lek. To jest, są niebagatelne koszty też, prawda, dla opieki zdrowotnej, ale dobrze, że się zdecydowaliśmy jako kraj na refundację tego leku. W Polsce lek Zolgensama jest refundowany od 1 września 2022 roku do leczenia dzieci w wieku do 6 miesięcy, u których zdiagnozowano SMA w badaniach przesiewowych i które wcześniej nie otrzymały innych leków na SMA. W tej chwili producent pracuje nad postacią leku, która będzie mogła być podawana także starszym pacjentom o większej wadze. Nie pamiętam tutaj kryterium wagowego, ale to jest chyba 10 kg w przypadku tej Zolgensamy. Także te nowoczesne terapie już są. Tutaj Ola mówiła też o tych tabletkach z nadrukiem 3D. Nie wiem, czy to będzie aż tak daleko posunięte, że pacjent będzie sobie mógł wybrać i mówić: ja mam chore jelito, to chcę, żeby moja tabletka się wchłonęła w żołądku, albo na odwrót. No ale pewnie to już niedługo wkroczy do medycyny i w jakiś sposób będziemy mieć wpływ na naszą terapię. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy Państwa dzisiaj nowoczesnymi terapiami, które być może będą dotyczyć naszych dzieci, nie wiem, czy Oli, czy wnuków.
Technologiami
i nowoczesnymi terapiami, ale jak widzicie, terapia genetyczna już tak naprawdę, mimo tego, że jest bardzo droga, bo to są niesamowicie po prostu duża ilość pieniędzy musi być jakby wydana, żeby opracować taki lek, czy też tutaj w onkologii te leki, które są podawane. No ale to jest nadzieja na leczenie już takie bardziej celowane dla danego pacjenta.
Mogę powiedzieć, ile kosztuje? Mhm. Cena detaliczna Zolgensmy, tak? Mhm. To jest 1,945 miliona euro za jedną dawkę.
No bo to się podaje w jednej
dawce. Prawie 2 miliony.
No 2 miliony euro za jedną dawkę, ale tak naprawdę otrzymujemy tutaj zdrowego człowieka. No więc wydaje się, że rzeczywiście tutaj życie w komforcie i w zdrowiu jest wycenione na te 2 miliony. No.
Są różne wskaźniki, które określają jakby koszt danego leczenia, a komfort życia, i wydaje mi się, że Zolgensma, ciężka nazwa, byłaby całkiem dobrze
tutaj wyliczona.
Wyliczona, tak.
No. Ponieważ spotykamy się już ostatni raz przed świętami, no to chciałyśmy życzyć wszystkim dobrego czasu, pięknego, świątecznego, rodzinnego. Wypocznijcie trochę, bo w kwietniu, kiedy się już spotkamy na kolejnej audycji, to będzie już wiosna. W związku z tym audycja musi być o aktywności fizycznej.
Myślałam, że o alergiach.
O aktywności fizycznej. No bo już rozpoczniemy taką profilaktykę z medycyny przyszłości. Wejdziemy do medycyny profilaktycznej, która ma zapobiegać chorobom cywilizacyjnym.
To już lepiej zacząć biegać teraz.
Dokładnie. W marcu. Tak. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedną warto znać, jedną tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się. Wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znam? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Których jeszcze nie znamy. Których jeszcze nie znamy.